Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Rafael ją malował, Hengel o niej śpiewał, Pidiasz ją rzeźbił, Szekspir o niej pisał, Wren ją budował, Napoleon z niej korzystał, Luther ją głosił, a Isaac Watts ją zmechanizował. To nic innego jak mądrość. Takie fajne słowo. Bardzo miłe dla ucha. Jednocześnie można powiedzieć upragnione przez nas wszystkich. Nie spotkałem, powiem wam, jeszcze żadnego mężczyzny w życiu, który nie chciałby być mądry. I nie spotkałem żadnej kobiety w życiu, która nie chciałaby mądrze postępować w swoim życiu. Wszyscy chcemy być mądrzy. Pokusiłem się, żeby sprawdzić, jakie są inne polskie słowa powiązane z mądrością i znalazłem coś takiego. Umysł, logika, intelekt, błyskotliwość, sensowność, trzeźwość, wiedza, rozwaga, rozsądek, bystrość, roztropność, rezolutność, satysfakcja, zadowolenie i spełnienie. Są słowa, które są synonimami albo w jakiś sposób są powiązane z koncepcją mądrości. Ja myślę, że na dobrą sprawę wszyscy tego chcemy, wszyscy tego pragniemy, ale nie zawsze tego doświadczamy. To było kilkanaście lat temu, ale ja ciągle o tym myślę. Siedzieliśmy razem na ławce. Mój rozmówca miał wtedy dobrą pracę, całkiem fajne zarobki, żona, dzieci, dom, w który wkładali całe mnóstwo wysiłku, który od lat budowali, który był prawie skończony. Ten mój rozmówca, siedząc obok mnie z taką rozbrajającą szczerością, powiedział: wiesz co, nie tak to sobie wyobrażałem. Życie mi się sypie. I rzeczywiście sypało się, bo jak się okazało, było bardzo poważnie, do takiego stopnia, że kilka miesięcy później, po tej mojej rozmowie, ta rodzina się zupełnie rozpadła. Dom był prawie skończony, ale rodzina się rozpadła. Ponad 30 lat jestem zaangażowany w życie chrześcijańskie, w służbę chrześcijańską. Powiem wam, że z regularną częstotliwością spotykam ludzi, zarówno starszych ludzi, z którymi rozmawiam, którzy wielokrotnie mówią mi, że nie tak to miało wyglądać. Zupełnie sobie wyobrażałem moje życie. Gdybym tylko mógł cofnąć czas wstecz, gdybym mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz, to wiele rzeczy zrobiłbym inaczej. Ale nie tylko starsi, bo też kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, to okazuje się, że są totalnie zagubieni, że nie za bardzo widzą sens życia, nie widzą kierunku w życiu, nie wiedzą, w jaki sposób mogliby funkcjonować. Bez względu na to, gdzie byśmy nie byli w naszym życiu, jakikolwiek by nie był ten etap życia, na którym ty teraz jesteś, warto zadać sobie pytanie, jak budować mądrze, aby się nie posypało. Jedną z odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w starożytnej księdze wetkniętej mniej więcej w połowie naszych Biblii, Księdze Przypowieści Salomona, którą znajdziecie zaraz po Księdze Psalmów. Ta księga jest takim zbiorem mądrych powiedzeń, które autor zawarł w 30 rozdziałach. Autorem większości z nich jest Salomon, ale on nie jest jedynym autorem, ponieważ również autorami niektórych z przypowieści byli Hezekiasz, Agur i Lemuel. To jest księga, która porusza całe spektrum wydarzeń, począwszy od tego, jak wychowywać dzieci, a skończywszy na tym, jak zarządzać całym krajem. Księga, na kartach której przewijają się różnego rodzaju postaci z życia wzięte. Człowiek wyniosły i porywczy, kobieta, która się awanturuje, niewierna żona, jest tam też złodziej, oszust, jest też głupiec, który nie lubi, kiedy mu się wytyka jego błędy. pewien młody człowiek, rozmawiając kiedyś z jednym z pastorów, powiedział: no ja nie widzę w tej księdze nic nadzwyczajnego, na co ten pastor powiedział: o tak? Spróbuj sam skomponować kilka. Może zmienisz o niej zdanie. Bo ta księga jest wyjątkowa. Jest wyjątkowym skarbcem mądrości wielu pokoleń. Jest przestrogą, jak unikać sideł grzechu i jak nie wpaść w pułapkę grzechu. Warto powiedzieć od samego początku, że przypowieści nie są bezwarunkowymi obietnicami, nie są gwarancją. One raczej pokazują, w jaki sposób działa życie. One ukierunkowują nas w życiu. Pokazują, jak zazwyczaj się dzieje. Mówią o tym, co ma sens. Zatem nie są przepisem na życie, ale raczej opisem życia. Są zbiorem mądrości wielu pokoleń. Celem tej księgi było pokazanie, w szczególności młodym ludziom, to jak ich wiara w Boga powinna się przekładać na ich codzienne życie. Jak powinna wpływać na to codzienne życie. Ale jeżeli uchwyci się kurczowo słów apostoła Pawła, który dużo później powie, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów i tak dalej, to znaczy, że ta księga nie jest tylko dla młodych ludzi, ale ta księga jest też dla każdej pojedynczej osoby, dla wszystkich. Dla młodych, dla starszych i dla tych między tym wiekiem młodości a starczości. Można by ją podzielić na takie dwie części. W zasadzie pierwszych 9 rozdziałów to jest taki długi wstęp, który się zaczyna i kończy bardzo podobnie. Jednym i tym samym stwierdzeniem, a później od rozdziału 10 do końca to, co możemy w niej znaleźć, to takie dwuwiersze. Krótkie powiedzenia, bardzo czasami enigmatyczne, bardzo zdawkowe, bardzo przenikliwe, łatwe do zapamiętania, ale czasami ostre jak igły. Bardzo niewygodne. Posłuchajcie proszę pierwszych słów tej księgi, to jest pierwszych siedem wersetów pierwszego rozdziału. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela, zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy. Kto rozumny, niech nabywa wskazówek, by dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnie słowa mędrców oraz ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. Już na samym początku okazuje się, że mądrość jest relacyjna. Ona jest ściśle powiązana z tym, jaka jest nasza relacja z Bogiem. No i właśnie o niej są przypowieści. Pieczołowicie zbierane, selekcjonowane, kolekcjonowane, przekazywane z pokolenia w pokolenie. Jak pisze autor, dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzi i prawości. I zaraz po tym wstępie, krótkim wstępie jest kluczowy tekst tej księgi wyrażony takimi słowami. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, albo bojaźń Pana jest początkiem mądrości. To jest motto. To jest meritum sprawy. O tym jest cała księga. I wiecie, wcale nie chodzi tutaj, w zasadzie chodzi o relację z Bogiem, ale ta relacja powinna wyrastać na gruncie naszej bojaźni przed Bogiem. Kiedy mówię bojaźni, kiedy autor mówi bojaźni, to nie ma na myśli panicznego strachu przed Bogiem, ale raczej ma na myśli to, by uznać Boga Bogiem. Uznać w Bogu tego, kim On jest naprawdę. Bo kiedy uznaję Boga Bogiem, to buduje wtedy relację z Bogiem i ta relacja jest początkiem mądrości. Początkiem nie w sensie czasowym, chociaż ta relacja musi się kiedyś zacząć, ona musi mieć swój początek, ale raczej początkiem w sensie fundamentu. To znaczy mam bojaźń Pana, jeśli mam bojaźń Pana, to buduję na właściwym fundamencie. Trochę tak jak rolą fundamentu jest stworzenie dla budowli odpowiedniej podstawy, podtrzymywanie jej, zabezpieczenie przed upadkiem. Tak też bojaźń Pana powinna wpływać na wszystkie dziedziny mojego życia. praca, dom, szkoła, wspólnota, czas wolny, przyjaciele, znajomi, rozrywka, finanse, wychowanie dzieci, decyzje, wszelkiego rodzaju komunikacja z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powinno wyrastać na gruncie mojej bojaźni przed Bogiem. No bo na dobrą sprawę, jeżeli by tak pomyśleć przez chwilę, jeżeli Bóg jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje, jeżeli Bóg jest Bogiem, to On nie chce być jedynie dodatkiem do naszego życia. On nie chce być dla nas Bogiem na półtorej godziny w niedzielny poranek. On chce wypełniać całe nasze życie. On chce być w centrum naszego życia. Jest jedno słowo, które się regularnie pojawia w tej księdze, niemal 50 razy. To słowo to mądrość. Ono się pojawia nie tylko w tej księdze, pojawia się też w wielu innych miejscach Starego Testamentu. Ale to jest ciekawe, że kiedy się przyjrzeć bliżej temu słowu i sposobom, w jaki ono jest użyte, kontekstowi, w którym ono się pojawia w Starym Testamencie, to okazuje się, że mądrymi byli różni ludzie. Mądrymi byli rzemieślnicy, śpiewacy, budowniczowie, doradcy, ci, którzy zajmowali się sprawami administracyjnymi, a więc całe mnóstwo różnego rodzaju ludzi wykonujących różne rzeczy w swoim życiu. Ale w tych wszystkich przypadkach, kiedy się przyjrzeć bliżej znowu, w jaki sposób to słowo jest, funkcjonuje, to oznacza się, że to znaczy, że mądrym był człowiek, który miał właściwe poznanie, który miał pewne doświadczenie, w ślad za którym szło odpowiednie działanie. Te trzy elementy składają się na definicję słowa mądrość. Zatem osoba mądra była osobą, która o czymś wiedziała, która nie tylko wiedziała o czymś, ale która doświadczała to, o czym wiedziała, doświadczała to w swoim życiu osobiście i też która podejmowała dalej pewne decyzje w ślad za tym, o czym wie i czego doświadcza. Wszystkie trzy elementy składają się na znaczenie tego jednego hebrajskiego słowa chokma. Taka osoba była mądra. A może inaczej. Mądrość to nie tylko poznanie dobra i zła, ale też to umiejętność wyboru między jednym i drugim. Ale mądrość to nie tylko poznanie dobra i zła, nie tylko umiejętność wyboru między jednym i drugim, ale to wybór między jednym i drugim, w ślad za którym ja kieruję swoje kroki w odpowiednim kierunku. Idę w odpowiednią stronę. W takim sensie nie ma nigdzie w tym kontekście żadna inna literatura poza biblijna tak o tym nie mówi. Tylko Słowo Boże mówi, bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Mam znajomego lekarza, którego bardzo cenię. Bez wątpienia człowiek, który podjął wiele lat temu decyzję, by opowiedzieć się po stronie Boga i kroczyć za Jezusem. To widać dzisiaj i słychać. Jest serdeczny, jest radosny, jest żywo zainteresowany tobą jako osobą, kiedy do niego przychodzisz na wizytę, nie tylko twoim problemem zdrowotnym. Jest wrażliwy, jest konkretny, jest stanowczy, ale jest wyjątkową osobą. Osobą, u której widać rzeczywiście, że Bóg przewrócił jego życie do góry nogami. Któregoś dnia, kiedy rozmawialiśmy o tym, mój znajomy prowadzi prywatną praktykę, ale też ma dyżury w szpitalu i powiedział mi, wiesz, żaden z moich kolegów nie chce pracować ze mną. Pytam się, dlaczego? No nie chcą ze mną pracować, ponieważ otwarci mówią, wiesz co, ja z tobą nie chcę pracować, bo ty nie bierzesz. W sensie, nie bierzesz w łapę. Widzicie, o czym mówimy? Mówimy o mądrości. To nie jest tylko świadomość pewnych rzeczy, że one są złe, niewłaściwe. To nie jest tylko umiejętność rozróżnienia pewnych rzeczy. To nie jest tylko decyzja intelektualna, ale to są kroki, które ten człowiek stawia w swoim życiu. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. A więc jeśli chcesz budować tak, żeby się nie posypało, to może warto zacząć od takich autentycznych relacji z Bogiem. Bo one są fundamentem. mądrość, jakiej mowa w Bożej Księdze, jest nie tylko relacyjna, ta mądrość też jest osiągalna. Posłuchaj kolejnych wersetów. Mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach, woła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach. Jak długo? Jak długo prości chcecie kochać prostactwo, wy prześmiewcy pochwalać szyderstwo, wy zaś nierozumni nienawidzić poznania? Zawróćcie, kiedy was ostrzegam. Przemawiam bowiem do was z głębi serca i obwieszczam wam moje słowa. Gdy zagłada dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie, wtedy będą mnie wzywać, ale wtedy im nie odpowiem. Poszukiwać, ale mnie nie znajdą. Odrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń Pana. Nie pragnęli słuchać mojej rady. Pogardzali każdym moim ostrzeżeniem. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z was się bawił w taką zabawę, którą się nazywało pucha. Domyślam się puszka albo pucha. Domyślam się, że chyba nikt. W tą zabawę bawili się ludzie, którzy są w moim wieku i trochę starsi, którym przyszło dorastać nie w blokowiskach, w blokach wielkopłytowych, ale w starych kamienicach, w starych dzielnicach. To była jedna z naszych ulubionych zabaw, która polegała na tym, że poza kopaniem piłki oczywiście, że wyciągaliśmy ze śmietnika pustą puszkę, kładliśmy ją na środku podwórka, liczyliśmy, kto ma być tym, który szuka, a reszta się chowała i rozbiegała się na wszystkie strony. Szukający albo szukająca liczyła do 10, wszyscy się rozbiegali na wszystkie strony w 4 różnych kierunkach i zadaniem chowających się było się schować tak, żeby osoba szukająca nie mogła nikogo znaleźć, a zadaniem tej osoby szukającej było znaleźć wszystkich. Tak? Można było wybiec, nie, będąc niezauważalnym, wybiec i podbiec do tej puszki, kiedy ta osoba szukająca się oddaliła i położyć stopę na puszce, to znaczy, hej, ja samego siebie wtedy ratuję i przechodzę do kolejnej tury. Zabawa w puchę. Czasami bardzo szybko się to odbywało, bo osoba, która szukała, była bardzo bystra i znała wszystkie zakamarki, typu za rogiem śmietnika, za śmietnikiem, w piwnicy, gdzieś na strychu, albo w trawie dużej, albo na drzewie i tak dalej. Ale czasami była okropna nuda, bo ludzie byli w stanie tak się schować, że ta osoba szukająca była w ogóle nie kumata, i chodziła, i szukała, a ci tam, którzy się schowali, siedzieli, się nudzili, bo cóż z innego robić. To jest dokładna odwrotność tego, o czym mówi autor przypowieści Salomona. Jak to dobrze, że nie tak ma się sprawa z mądrością. Ja nie muszę jej wcale szukać. Zabiegać o nią, owszem, nakłonić ucha do niej, jak najbardziej. Ale to, co jest niesamowite i co jest fascynujące, to to, że ona jest na wyciągnięcie ręki. Jest dla wszystkich. Nie jedynie dla wybranych, ale dla wszystkich. Autor przypowieści podaje nam pewne uosobienie tej mądrości. Przedstawia mądrość jako postać, która stoi w publicznych miejscach. Widocznych miejscach, osiągalnych miejscach. Jest widoczna, jest głośna, jest zauważalna. Nie musisz udawać się w daleką podróż, żeby ją zobaczyć. Nie musisz się wcale wsłuchiwać, bo ona nie mówi szeptem. Raczej woła głośno, jak czytamy, podnosi swój głos, wygłasza swoje mowy. Innymi słowy, nie możesz jej przeoczyć. Nie stoi w miejscach odizolowanych, wyludnionych czy mało znaczących. Ten tekst przedstawia mądrość, która wychodzi naprzeciw ludziom w miejscach dostępnych. Ulice, place, bramy miast, miejsca, które nie da się nie zauważyć. No to jest właśnie sposób, w jaki Bóg mówi i miejsce, z którego Bóg przemawia. To znaczy, to jest pewna ilustracja. Bóg mówi w taki sposób, że nie można go nie usłyszeć i nie można go nie zauważyć. Nie wiem, jak to przełożyć na nasz kontekst. Jedyna ilustracja, najlepsza ilustracja, która mi przychodzi do głowy, to dwie osoby, które poznałem. Kobieta i mężczyzna. Starsze osoby. Niespokrewnione z sobą. Kiedy odwiedziłem kobietę, to zauważyłem, że miała w domu słowo żywego Boga, które szanowała. Ale szanowała je w taki sposób, że ono nigdy nie było otwierane. Była półka z książkami, na której było kilkanaście książek, a później była oddzielna półka, na której było Pismo Święte położone na poczytnym, zaszczytnym miejscu, które gdyby mu się przyjrzeć z boku, to miało bardzo eleganckie, czyste kartki i niepozaginane rogi. Na pytanie, czy szanuje Boże Słowo, powiedziała: tak, szanuje. No przecież jest na takim wyjątkowym miejscu. Tak szanowała, że nigdy tego słowa nie otwierała. A z kolei myślę o mężczyźnie, którego mogłem poznać. Podobny wiek, starsza osoba, którego Pismo Święte wyglądało trochę, wybaczcie za kolokwializm, jakby to psu z gardła wyciągnąć. Totalnie brzegi czarne od palców, powyginane kartki, rozpadająca się okładka. Ja myślę, że dużo jest mądrości w słowach, które ktoś kiedyś wypowiedział, że osoba, której słowo, której Pismo Święte się rozpada, z pewnością się nie rozpada. Mam dzisiaj pismo w różnych dostępnych wersjach. Pismo takie, inne, większa czcionka, mniejsza czcionka, z przypisami, bez przypisów, z wycięciami na palce, z obrazkami, bez obrazków, pismo dla biznesmenów, pismo dla motocyklistów, pismo dla kucharzy, pismo dla wędkarzy i jakakolwiek inna jeszcze wersja. Mam audycje radiowe, mamy programy radiowe, telewizyjne, mamy najróżniejszy dostęp, nawet w tym budynku, gdyby zebrać to wszystko, do czego mamy dostęp, aby móc Boga poznać lepiej, to może się przewrócić w głowie. No i mamy też dostęp do ludzi, którzy swoim życiem udowodnili, że warto ich słuchać, ponieważ oni postawili kiedyś w swoim życiu na mądrość. A więc Bóg nie jest Bogiem, który chowa się przed nami, nie bawi się z nami w grę harcerską, niczym wyjście na biwak, gdzie rolą jednej grupy ludzi jest się schować tak skutecznie, żeby ta druga ich nie znalazła. Bóg jest osiągalny, jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli chcesz budować tak, by się nie posypało, to zacznij od relacji z Bogiem, a te relacje będą się przekładały na wsłuchiwanie się w Boży głos. A więc mądrość, jakiej mowa Bożej Księdze Życia, jest relacyjna, jest osiągalna, ale ona jest też zbawienna. Posłuchaj dalej tych słów. Drugi rozdział, 10 werset i dalej. Ponieważ w twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie miłej twojej duszy, rozwaga będzie czuwać nad tobą, a myślenie będzie ciebie chronić, to cię będzie strzec od niegodziwej drogi, od ludzi mówiących przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawa, aby chodzić drogami ciemności, od tych wszystkich, którzy lubią popełniać niegodziwość, rozmiłowanych w tym, co złe i przewrotne, od ludzi, których ścieżki są kręte, od rozbitków przez swe własne czyny, to cię będzie strzec również od cudzej kobiety, od obcej, która łatwo przychodzi, której łatwo przychodzą piękne słowa. A mądrość jest naszym ratunkiem, jest zbawienna. Jest twoim ratunkiem. Ale tak naprawdę to ty decydujesz, co z nią zrobić, bo nikt nie przeżyje twojego życia za ciebie. Ty sama musisz to zrobić. Ty sam musisz podjąć decyzję. Chciałbym się wrócić czasami do przeszłości. Powygładzać pewne rzeczy, które się pogniotły. Albo poprostować to, co się powyginało. No ale tak się nie da. Nie możemy cofnąć się do przeszłości, bo przeszłość jest statyczna, jest zamrożona. Nie możemy do niej wrócić, nie możemy jej zmienić, nie mamy na nią zupełnie wpływu. Ale mamy wpływ na teraźniejszość. No i przyszłość jest dalej przed nami otwarta. Tak naprawdę kiedyś nikogo nie będziesz mógł winić za decyzje, które podejmowałeś dzisiaj, jak tylko samego siebie. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dobór czasowników użytych przez natchnionego Duchem Świętym autora. Nadstaw ucha. Zwróć swoje serce w odpowiednim kierunku. Przywołuj. Donośnie wzywaj. Szukaj. No i tam w tym kontekście pojawiają się dwa dopełniające się słowa. Jeżeli wtedy. Bo one stanowią ustaloną przez Boga i wprowadzoną w życie pozytywną zasadę przyczyny i skutku. Jeżeli nakłonisz swoje ucho, nakłonisz swoje serce, nakłonisz swój rozum, wtedy poznasz sens bojaźni Pana. Wtedy mądrość będzie czuwać nad tobą, strzec cię od niegodziwych dróg, od tych, którzy porzucają swoje prawe drogi. Myślę, że świat dzisiaj stanął na głowie i dalej stoi na głowie, ponieważ to, co jest cenne, to wiedza, doświadczenie, kompetencje, a niekoniecznie mądrość. Przypomina mi się wywiad, który przeprowadzono z pewnym człowiekiem, który był dosyć dobry w swojej sferze, w swoich kompetencjach, który poczynił w tym wywiadzie taką uwagę: moje prywatne życie nie koliduje z faktem, że mogę być fachowcem w swojej dziedzinie. Bo w tym wywiadzie była mowa o prywatnym życiu tego człowieka, które pozostawiało wiele do życzenia. To moje prywatne życie, cokolwiek by się w nim działo, w ogóle nie stoi w opozycji do moich kompetencji zawodowych. I to jest to, na co my dzisiaj kładziemy nacisk, na kompetencje. Dlatego szukamy psychologów, finansistów, fachowców od fitnessu, od żywienia, od inwestowania, od prawa, od budownictwa, od wszystkiego, wszelkich możliwych fachowców. Nie ma w tym nic złego. Chcemy mieć fachowców. Ale czasami zastanawiam się, gdzie jest ta granica między byciem fachowcem w swojej dziedzinie, a dalej byciem głupcem, ponieważ rodzina się rozpada i dzieci zupełnie nie żyją z rodziną i się różne trudne rzeczy dzieją w takich rodzinach. Chodzi o mądrość, a nie kompetencje zawodowe. A więc jak budować życie, żeby się nie posypało? Chodzi o zabieganie o mądrość, o chwytanie się jej, tej mądrości, która jest początkiem bojaźni Pana. Okazuje się, że ona jest relacyjna, zasadza się na mojej relacji z Bogiem, ona jest osiągalna i ona jest zbawienna. O Jezusie słowo mówi, że jest alfą i omegą, czyli początkiem i końcem i tym wszystkim jednocześnie, co wypełnia początek i koniec. Wiemy też ze słowa, że na początku Bóg przez Jezusa ukształtował mądrością wszechświat, który zasadził na swoim słowie. Paweł pisze też w jednym ze swoich listów, że Jezus stał się dla was mądrością i sprawiedliwością i poświęceniem. Zatem jeśli masz Jezusa, no to masz wszystko, co powinieneś mieć do życia. Pewnie słyszeliście o Polikarpie, który był uczniem apostoła Jana, zginął jako męczennik chrześcijaństwa. W zasadzie tydzień temu, gdybyśmy pamiętali o tym, to wiedzielibyśmy, że tydzień temu minęła rocznica. To był 23 stycznia, rok 156. Polikarp był sędziwym starcem. Ten, który prowadził go na stracenie, powiedział do niego mniej więcej takie słowa: nie bądź głupcem. Wystarczy powiedzieć: cesarz jest panem. Spalić kadzidło na jego cześć i będziesz uratowany. A Polikarp wtedy powiedział: służyłem mu przez 86 lat i nic złego mi nie uczynił. Jak mógłbym bluźnić mojemu królowi, który przecież mnie zbawił? Widzisz, to mówimy o życiu, które się nie posypało, chociaż zostało urwane brutalnie. Ono się nie posypało, ponieważ do końca stało na fundamencie mądrości. A więc jak budować, żeby się nie posypało? Buduj na Bogu, który jest osiągalny i jest fundamentem życia. To jest prawdziwa mądrość, która ostatecznie doprowadzi cię stąd do wieczności. Panie, pomóż nam w tym. Dziękuję Ci za to, że uzdalniasz nas przez swojego Ducha Świętego, żebyśmy byli mądrymi. Chcemy takimi być, Panie. Nie chcemy okazać się głupcami. Panie, rozumiemy, że wszelka mądrość jest w Tobie, wszelka mądrość jest od Ciebie. Chcemy, Panie, budować nasze życie na Tobie. I tak naprawdę Ty dokładnie wiesz, gdzie stoimy w naszym życiu. Ty znasz nas lepiej niż my sami siebie. Panie, w Tobie jest ratunek. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie. Ale z Tobą możemy wszystko to, czego Ty od nas oczekujesz i do czego nas uzdalniasz. I dzięki Ci za to, Panie. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.